Polskim internetem wstrząsnęła największa od lat afera. Obserwowani przez nastolatków twórcy internetowi mieli dopuszczać się niewłaściwych zachowań, a nawet przestępstw seksualnych, których ofiarami były dzieci. Opublikowane zostały prywatne wiadomości, które dorośli mężczyźni wymieniali m.in. z 13-latką. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Adam Mańkowski, psycholog i coach, nauczyciel i właściciel szkół Mental Arts w Gdańsku. Witam pana, dzień dobry panie Adamie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jeden z kilku youtuberów, którego dotyczy ta afera, zajmuje drugie miejsce na liście najpopularniejszych twórców internetowych. Śledzi go prawie 4,5 miliona osób, a jego filmy odtworzono ponad miliard razy. No, widzowie to głównie nastolatki, ale też młodsze dzieci. Wiele z nich chce żyć i zarabiać w ten sam sposób, jak właśnie ci influencerzy. Dlaczego taki youtuber, często dorosła osoba, jest idolem, wzorem, autorytetem dla dzieciaków?
Bo jest uosobieniem i emanacją tych wszystkich rzeczy, na których zależy dzieciakom. Bardzo prosto, bardzo łatwo, bardzo przyjemnie żyje. Jest widziany, klikalny, rozpoznawalny, kupuje te rzeczy, na które ma ochotę, ma wpływ na te rzeczy, na które chce mieć wpływ, także absolutnie jest pewnym rodzajem uosobienia różnego rodzaju marzeń i planów każdego, czy prawie każdego nastolatka. Tutaj ważną rzecz pani powiedziała a propos tych zasięgów, że to nie są osoby, które przypadkowo grają i klikają, tylko to są osoby, które mają wielomilionowe zasięgi i deprecjonowanie jakby ich wpływu na dzieciaki jest po prostu niepokojące.
To właśnie jest taka definicja tego influencera, który odgrywa, ma ten wpływ na rzesze młodych ludzi. Dlaczego oni są dla dzieci tacy ważni? Czasami można odnieść nawet wrażenie, że ważniejsi od takich innych autorytetów, bliższych, rodziców, znajomych, nauczycieli.
W okresie dorastania, adolescencji tak zwanej, dzieciaki robią coś, co jest absolutnie jakby dobre i właściwe, czyli zaczynają budować swój autorytet, samostanowią, samodecydują o sobie, trochę w kontrze czy obok własnych rodziców. Zaczynają szukać innych modeli, innych wzorców, innych autorytetów. Często to pada na osoby, które są znane, lubiane. Kiedyś byli to głównie sportowcy, byli to aktorzy, byli to piosenkarze. Teraz, zważywszy na fakt, że duża część tej przestrzeni publicznej przyniosła się do internetu, są to głównie w większości właśnie reprezentanci świata social mediów, YouTube'a, vlogosfery.
No bo właśnie zastanawiam się i pewnie wielu rodziców, co takiego w tym wszystkim jest ciekawego dla młodych ludzi, bo oglądają, sami nie grają, tylko oglądają na przykład jak ktoś gra, tak? Albo testuje gry. Jak ktoś robi makijaże, wygłupia się, parodiuje inne osoby, te pranki, prawda, które są wszechobecne w tej chwili w sieci. Jaką to ma wartość tak naprawdę dla dzieci? Czy one nie rozpatrują tego w ogóle w charakterze wartości w takim kontekście?
Zależy co kto ogląda. Proszę sobie wyobrazić telewizor, który nie ma 30 kanałów, 300 kanałów, tylko ma 30 milionów różnych kanałów, także absolutnie można znaleźć wszystko, co tylko nas interesuje, wszystko, co nas zaciekawi, przerzucając z kanału na kanał na dobrą sprawę w nieskończoność, szukając czegoś, co jest fajne. Jak wszędzie jest dużo, dużo też wartościowego kontentu, wartościowych treści, wartościowych filmików, jeśli chodzi o czy YouTube'a, czy inne przestrzenie właśnie internetowe. Przy czym, tak jak pani powiedziała, no, zdecydowana większość to są takie bardzo, bardzo proste, rozrywkowe, płaskie, powierzchowne rzeczy, które tej wartości mają albo znikomą ilość, albo tej wartości nie mają. Są z pewnego rodzaju odmóżdżaczem, który też używany umiejętnie, dawkowany, też ma swój jakiś określony cel. Ale jeśli ktoś używa go 6-8 godzin dziennie, to ten proces odmóżdżania już przestaje być fajny.
No właśnie, i taka osoba, taki nastolatek jest chyba bardziej podatny na jakieś naciski, na wpływy niż dorosła osoba, bo on, jego osobowość się kształtuje, tak? Stąd może też taki trochę powiedziałabym owczy pęd wśród nastolatków. Oni wszyscy chcą to oglądać, a potem czasami mam wrażenie naśladują może nawet takich youtuberów czy influencerów.
Podglądam to, modeluję. No, coś mnie interesuje, to zaczyna mnie inspirować. Od inspiracji do działania też jest bardzo, bardzo szybka i krótka droga, więc jak najbardziej.
No ale większość rodziców może sobie na przykład nie zdawać sprawy, że to są dorosłe osoby, które oni naśladują, tak? Bo to nie są ich rówieśnicy często, tylko ta afera Pandora Gate pokazała, że to są dorośli mężczyźni najczęściej, ale też dorosłe kobiety, no, które są idolami tych naszych dzieciaków.
I tutaj jest właśnie główny punkt ciężkości, dlaczego tak socjopsychologicznie myślę sobie, że nie doceniamy i trochę też spychamy, deprecjonujemy jakby rolę w tym wszystkim niekoniecznie świadomych rodziców, bo tutaj dorośli, będąc dorosłymi, powinni mieć dużo większą uważność i wpływ na to, co konsumują intelektualnie, emocjonalnie, poznawczo, w czasie wolnym, rozrywkowo ich dzieci. Bo cały czas rozmawiamy teraz o twórcach jako jednej stronie tej całej sytuacji, o ofiarach i potencjalnych ofiarach, czyli o dzieciakach. Dzieciaki zawsze będą dzieciakami. I w tej asymetrycznej relacji partnerskiej, gdzie rodzic, dorosły zawsze powinien być wyżej, zapominamy o tym ważnym wpływie rodzica, który bardzo często mówi właśnie o tych wszystkich autorytetach ważnych z perspektywy dzieciaków w kategoriach a coś tam klika, a coś tam gra, a raz na czas zrobi coś głupiego.
Dzisiejsi rodzice tych 13-latków to są najczęściej osoby, które no same jakby nie można powiedzieć, że nie znają internetu, tak, bo się często już wychowały z internetem. No raczej powinni już być bardziej świadomi. Coś ta afera pokazuje tym młodszym rodzicom, w ogóle rodzicom.
Oczywiście, że tak. No, mam nadzieję, że to będzie taki też punkt zwrotny w tej uważności, jeśli chodzi o dzieciaki i ich bytność w przestrzeni internetowej. Myślę sobie, że tutaj są dwie części składowe. Pierwsze podstawowe to to, że żyjemy w pewnym niedoczasie i ci właśnie młodzi dorośli, którzy mają umiejętności social mediowe, internetowe, to są tak mocno zabiegani w różnego rodzaju projektach, asapach, deadline'ach, terminach i pracowych rzeczach, że sami potem konsumują bardzo podobne treści. Być może gdzieś tam tylko jeden filmik w prawo lub jeden filmik w lewo względem swoich dzieci. To jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz, która gdzieś tam też jest bardzo, bardzo istotna i ważna z perspektywy całej tej sytuacji, to jest to, że warto jest raz na czas zaznajomić się z tym i zaktualizować swój obraz tego, co jest klikalne i co jest modne, jeśli chodzi o polską vlogosferę, światową, YouTube'ową scenę, bo wtedy my nabieramy jako dorośli pewnej wiarygodności, żeby porozmawiać z dziećmi o wartościowych dla nich rzeczach, dla nich aktualnych, dla nich teraźniejszo istotnych, gorzkich albo słodkich, nie ma znaczenia, ale my operując pewnymi też i faktami, i nazwiskami, i konkretnymi tak zwanymi dramami czy prankami, jesteśmy dużo bardziej wiarygodni i te dyskusje nie kończą się jak tam w szkole i czy masz coś za dane.
No ale część dzieci może na przykład uważać, że to jest i że tak powiem, nawet wykłócać się z rodzicami, że to jest wejście za bardzo w ich jakąś tam intymność, prawda, w prywatność. Jeśli na przykład rodzic będzie na ten temat zacznie rozmawiać albo każe pokazać telefon, czy sprawdzi na jakie strony dziecko wchodzi przez internet. To nie w taki sposób to załatwiamy.
Ale to też jest jakby bardzo fajny argument za tym, żeby kształtować i budować w dzieciach mądrą definicję wolności. Jakby wolność nie ma nic wspólnego z tym, że ktoś podpytuje, co oglądasz, co robiłeś, czym się interesujesz, czy mogę zobaczyć,
jak
czy jesteś bezpieczny.
Wytłumaczyć? Jak to dziecku wytłumaczyć?
Rozmawiać, uwiarygadniać pewne treści. Ta cała sytuacja Pandora Gate pokazała jedną też fundamentalną rzecz. Dzieciaki bardzo często są pogubione i w tych relacjach powierzchownych, czasami płaskich, czasami stricte rozrywkowych, szukają kogoś, komu mogą się zwierzyć, z kim mogą porozmawiać na inne, trochę bardziej głębokie tematy. Niewłaściwe osoby to wykorzystywały i wykorzystują i to jest jakby tutaj główny obszar do pracy dla rodziców, żeby rozmawiać i w mądry sposób moderować, żonglować tymi różnymi hobby, różnego rodzaju pasjami, różnego rodzaju autorytami i youtuberami.
Czy dziecko jest w stanie w ogóle ocenić prawidłowo na przykład taką przestępczą sytuację, gdzie jest namawiany, tak jak jedna z tych 13-latek do wysyłania jakichś zdjęć, czy namawiany na jakieś spotkania przez dorosłego mężczyznę? Ta sprawa tak naprawdę ujrzała dopiero światło dzienne, kiedy te molestowane dziewczynki dorosły po kilku latach i zaczęły mówić o tym, co je spotkało kilka lat wcześniej, to pokazuje, że może wtedy nie były do końca świadome, że to jest przestępcze działanie.
One mogły być nie do końca świadome, nie do końca miały i narzędzia, i kompetencje, i pewną dojrzałość, i w pełni rozwinięte płaty czołowe, żeby z tą sytuacją sobie poradzić i ją właściwie i zinterpretować. I teraz po latach, kiedy pewnego doświadczenia, pewnego dystansu nabrały, to też jest cytat między innymi właśnie z jednej z tych dziewczynek 13-letnich, która przeglądając te treści, przeglądając te rozmowy teraz z perspektywy 10 lat powiedziała, że jest jej aż niedobrze, że mogła współtworzyć taką rozmowę, czy że ktoś o tyle lat starszy mógł z nią prowadzić w ten sposób jakikolwiek dialog. Także to jest dziecinne podejście, które jest w tym wszystkim dobre, bo dzieci mają być dziećmi i tylko ta druga strona ma respektować pewne zasady dziecięce, plus zawsze jest ten dodatkowy dorosły rodzic, nauczyciel, o którym gdzieś tam też bardzo często mówię, że to są osoby, które powinny mieć podwójną uważność i podwójnie chcieć aktualizować jakby swoją wiedzę na temat tego, co się dzieje, a rodzic potrójnie, tak?
Nie wydaje się panu, że wielu dorosłych dopiero teraz uświadomiło sobie, jak ta afera Pandora Gate wybuchła, że to śledzenie influencerów w sieci nie jest tak do końca bierne, że oni tylko oglądają, tylko że może dojść w ogóle do jakiejś interakcji, jakiegoś bezpośredniego kontaktu z naszym dzieckiem. że te dzieci mogą nawet tego nie chcieć, ale gdzieś tam może się rozpocząć jakiś dialog, który właśnie będzie się toczył tak jak w przypadku tych niepełnoletnich dziewczynek.
Tutaj jakby znowu kłania się relacja. Głęboka relacja równa się, mówimy sobie o wielu, wielu rzeczach. Nie ma relacji, nie ma czasu wspólnych rozmów, nie ma tej przestrzeni, żeby na spokojnie porozmawiać przy kolacji, obiedzie, czy jadąc między treningiem a basenem czy skrzypcami, to nie ma nawet jakby pola do tego, żeby porozmawiać o niepokojących rzeczach. My musimy być uważni na poziomie obserwacji, bo po dzieciach widać, po nastolatkach widać, że coś jest nie okej, coś się wydarzyło, coś się dzieje. Plus, znowu niedoceniana rzecz, czyli znajomi naszych dzieci. Ja bardzo z taką dumą i uśmiechem podglądam wielu, wielu rodziców, którzy jeżdżą na treningi, dowożą innych kolegów między tam spotkaniem, a imprezą, a skrzypcami, a basenem, a końmi i budują taką kolektywną przyjaźń, pewne rzeczy, wspólną tematykę i pewne zaufanie, dzięki czemu potem inne osoby, znajomi, przyjaciele naszego dziecka, naszej córki, są w stanie nam też przekazać, na zasadzie martwię się o nią, bo chyba coś się dzieje nie okej.
Nie wiem, czy pan zauważył, że w przypadku tej Pandora Gate w sieci już pojawiają się takie głosy, że to te dzieci są winne, bo na pewno zaczepiały tych, prowokowały tych influencerów, a osoby, które wcześniej próbowały tę sprawę już kilka lat temu nagłaśniać, były oskarżane o zaburzenia psychiczne, jakąś niestabilność emocjonalną i marginalizowane to wszystko było. Kilka lat po prostu nikt ich nie słuchał i dopiero autorytet innego influencera, czyli inna osoba, która gdzieś tam w tej sieci funkcjonuje bardzo dobrze, ta osoba nadała bieg tej sprawie.
No, pierwszej części nie warto nawet komentować, bo tu wracamy do dyskusji, czy za krótka spódniczka jest też objawem pewnego prowokowania, także to jest absolutnie w ogóle bez dialogu i nikt nie ma prawa do tego, żeby mieć teraz pretensje do dzieci, które w tych relacjach bardzo często po prostu były dziećmi. Także to absolutnie, absolutnie w tą stronę bym nie poszedł. Jeśli chodzi o tą drugą część, bo wchodzimy w pewną celowość, no YouTube, te kariery youtuberskie, te wszystkie filmy są kręcone głównie pod kątem rozrywkowego kontentu, a jeśli nie rozrywkowego kontentu, to takiego kontentu i takich treści, które potem mogą być zmonetyzowane. To jest praca dla tych wielu osób. Oni za tą pracę dostają bardzo często albo więcej niż bardzo, godziwe wynagrodzenie. Jeśli pewne treści nie są za słodkie, nie są za klikalne, nie są akceptowalne, nie jest na nie moda, to one są spychane i marginalizowane, więc prawdopodobnie teraz ta Pandora Gate otworzy faktycznie tą puszkę Pandory i przez najbliższe jeszcze miesiące będą wychodziły coraz to kolejne rzeczy i coraz to więcej osób będzie kwestionowało niektóre treści, które bardzo często są już od 10 lat, bo też te rzeczy, które się teraz zadziały, to są często filmy sprzed 5, 6, 8 lat, które cały czas były publiczne, dostępne, a pewne przyzwolenie na przesunięcie linii takiej akceptowalności, takiego rozprężenia na zasadzie żartów, dowcipów, przekraczania granic, braku poszanowania pewnych wartości, które powinny być jakby tutaj szanowane, to jest tutaj to zagadnienie, którym warto się przyjrzeć.
Mamy tendencję do takiego pozytywnego myślenia, oceniania osób znanych. Nie podejrzewamy my jako ludzie ogólnie, że może ta osoba, bo ona ma jakiś inny wizerunek, a inną osobą może być prywatnie. Ten pozytywny wizerunek wykreowany w sieci może być zupełnie czymś fałszywym, nieprawdziwym.
On może być fałszywy albo może być po prostu kolejnym produktem marketingowym. To jest pewna fasada. Bardzo często youtuber mówi, wygląda, ubiera się czy prowadzi swoje social media tak, jak powinien to robić ze względu na bardzo rzetelną, biznesową i opłacalną analizę. Także bardzo często zakochujemy się, fascynujemy się pewną fasadą, pewną autoprezentacją i to jest ta trudność, że zestawiamy potem realne problemy czy rzeczywistość z tym instagramowym, z tym youtubeowym, z tym social mediowym kontentem, który jest bardzo często polukrowany, słodki i bardzo mocno celowy. Wchodzi w to jeszcze wszystko fajny mechanizm w ogóle psychologiczny, o którym też się rzadko teraz mówi, ale ten
efekt aureoli.
Dokładnie tak. Tak, efekt aureoli, który polega tutaj w tym przypadku, skoro ładny, skoro fajny, skoro klikalny, skoro dobrze mówi i jeździ bardzo ładnym samochodem, to prawdopodobnie też jest prawy, moralny, etyczny i gdzieś tam prawdopodobnie byłby dobrą osobą na randkę, na znajomość czy do zaprezentowania rodzicom.
Zakazać oglądania raczej się nie da nastolatkom internetu. Jak namówić w takim razie nastolatków, córkę, syna, żeby dzielili się z nami tymi informacjami, żebyśmy my wiedzieli, co oni w tym internecie tak naprawdę robią?
Rozmawiać. sami mieć uważność na pewne treści.
I też ten temat jakby spróbować zapoznać się, prawda, żeby wiedzieć, o czym rozmawiamy z dzieckiem.
Oczywiście, jakby żaden nastolatek, a mówię to z perspektywy już kilkunastu lat bardzo intensywnej pracy edukacyjnej, psychologicznej, tutorskiej, nie będzie chciał rozmawiać z kimś, kto deprecjonuje jego zainteresowanie. W ogóle to kończymy wtedy rozmowę i nie ma absolutnie
czyli
możliwości na dialog.
Nastolatkowi szkoda czasu, nie oglądaj tego, bo tracisz czas, lepiej się ucz, to w ogóle nie ma sensu.
To jest raz, albo głupoty, albo ktoś tam coś klika, albo a czy ty znowu marnujesz czas, przecież to do niczego nie służy. Tak, deprecjonowanie. Jeśli wyjdziemy z pozycji zupełnie innej, pewnego poszanowania albo próby zrozumienia, zapytania, przysiąścia się, pogrania wspólnego, pooglądania, już jesteśmy na innej pozycji, bo już zaczynamy rozmawiać wtedy bardzo mocno partnersko i z dużym, dużym poszanowaniem. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że my, mając tą aktualizację swoją i wiedząc, co się dzieje w przestrzeni chociażby tej YouTube'a, wiemy, które treści nie są adekwatne, są bardzo mocno przekraczające granice, więc jeśli słyszymy, podsłuchujemy, raz na czas widzimy, że nasza córka, nasz syn ogląda podobne treści, to wtedy też możemy się z pozycji to nie dla ciebie wypowiedzieć.
Adam Mańkowski, psycholog i coach, nauczyciel i właściciel szkół Mental Arts w Gdańsku. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Audycję zrealizował Jacek Puchalski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.